Saga Egmont przedstawia. Maria Rodziewiczówna. Wrzos. Czyta Joanna Domańska. Rozdział pierwszy. Wszystko się stać może, ale żeby się Andrzej Sanicki miał żenić, to szczyt, co plotka wymyślić zdolna. A pani Celina? Gdy ta wieść gruchnęła po mieście, każdy ramionami ruszył, nawet nie zaprzeczał. Był to absurd. Plotka jednak nie cichła. Owszem, utrwaliła się. Mówiono, że podobno pan Andrzej z ojcem się pojednał, że kawalerskie swe mieszkanie zwija, że ojciec pan prezes ustępuje mu pierwsze piętro w swej kamienicy na Marszałkowskiej, że widziano ich obu pod rękę wychodzących od jubilera. Słowem dziwa. Więc zaczęli znowu wszyscy pytać jednogłośnie. Cóż na to pani Celina? Żyje i pozwala?
O, żyje, pozwala i śmieje się,
uspokoił malarz Józef Radlicz, który u pani Celiny bywał co piątek. Sanicy byli szeroko znani. Ojciec, powaga prawnicza, syn, zdolny technik. Koło znajomych było wtedy szerokie. Gawędom nie było końca. Andrzej po śmierci matki z ojcem się poróżnił. Doszło do zupełnego zerwania. Jedni mówią, że im poszło o spadek. Nieboszczka była bardzo bogata. Drudzy, że już wtedy ojciec wymagał, by syn z panią Celiną zerwał. Odtąd minęły 3 lata. Ludzie już się oswoili z zerwaniem z panią Celiną, z trochę hulaszczem życiem pięknego Andrzeja, gdy wtem ta wiadomość. Sanicy znaleźli się znowu na ustach całego miasta. Doktor Morawski, stary znajomy prezesa, z którym co wieczór grywał w winta i należał do zaufanych, był oblegany przez panie swoje w domu i przez wszystkich znajomych. Ale doktor był to kpiarz i dowcipniś. Każdemu pod sekretem powierzał co innego. Wreszcie oburzył na siebie nawet żonę.
Od 20 lat nie zdradziłam ani razu twego zaufania. I tak mi płacisz?
Wołała rozżalona.
Od 20 lat ani razu nie powierzyłem ci cudzego sekretu i dlatego żyję w zgodzie z całym światem. Znasz prezesa, bywa u nas. Spytaj go sama. Ja nie jestem telefonem.
Spytać prezesa nie było łatwo, bo się od pewnego czasu nie pokazywał ani u doktorów, ani u innych znajomych. Mówiono, że na wieś wyjechał. Napadły tedy panie na Redlicza, który się z Andrzejem przyjaźnił.
Naprawdę się żeni? Z kim? Gdzie?
Daleko. Ze wsi bierze jakąś topole czy stokroć.
Ze wsi? Z daleka?
Chyba. Tutaj nie mógłby się ożenić, mając taką reputację.
Malarz się śmiał, złośliwymi oczyma wodząc po paniach. Nie wierzył temu, ale nie przeczył.
Poznał ją w karnawale zatem. Kto to być może?
Poczęto przypominać wszystkie importowane ze wsi na karnawał panny.
Niech się panie nie trudzą. Na karnawale nie była i on jej wcale nie zna.
Awantura, więc prezes zwyciężył.
Postawi na swoim, żeni go.
O, biedna ofiara.
A Radlicz wciąż się uśmiechał złośliwie. Równie nie wierzył politowaniu, jak i poprzedniemu ostracyzmowi. Że zaś to był piątek, więc krótko bawił, bo mu spieszno było do pani Celiny na wieczorek. Pani Celina, młoda rozwódka po bogatym bankierze, mieszkała sama na Erywańskiej i prowadziła dom otwarty, gdzie rolę gospodarza nietytularnego spełniał od lat 5 Andrzej Sanicki. Płeć piękną oprócz gospodyni przedstawiało kilka jej kuzynek tylko. Za to mężczyźni schodzili się tłumnie. Pani Celina była przepysznie piękna. Śpiewała po mistrzowsku, umiała bawić gości rozmową dowcipną. Pozwalała się innym bawić swobodnie. Gdy Radlicz wszedł, zebranie było kompletne. W gabinecie grano w winta, w salonie deklamował najlepszy komik, a roiło się od dziennikarzy, artystów, ludzi najzdolniejszych i najweselszych, wśród których majestatycznie przesuwała się pani Celina.
Witam,
podała mu po koleżeńsku rękę.
Ma tam pan co nowego?
Mam miny ludzi, co się dowiadują o małżeństwie Andrzeja, ale może to za ostro będzie tak wobec wszystkich.
Ależ owszem. Przygotowałam panu papier i ołówki. Tam pod lampą. Smaruj pan a żywo.
Śmiała się ubawiona, prowadząc go do stołu.
Andrzeja nie ma?
Spytał, oglądając się.
Za wcześnie. Przecie teraz patriarchalnie obiaduje statkiem o 6.
I znów się śmiała. Radlicz witał znajomych i wnet wkoło jego osoby i ołówka zebrała się spora grupa. Rysował i tekst układał. Wybuchy śmiechu towarzyszyły tej robocie, a komik kończył deklamację. Do fortepianu usiadła pani Celina i nie tracąc z oczu towarzystwa i nie przestając rozmowy z młodym Maxem Anfirdem, brała luźne akordy. W gabinecie rozpoczęła się ostra kłótnia dwóch graczy. Z jadalni rozlegał się szczęk kryształów. W tej chwili za krzesłem Celiny w drzwiach gabinetu stanął gość ostatni i rozglądał się po sali. Był młody, bardzo wysoki i zgrabny. Miał twarz suchą i nerwową, ciemnoblond, kędzierzawą czuprynę nad szerokim czołem. Oczy ocienione mocno, zuchwałe, usta szydercze. Był bardzo przystojny, ale wyraz miał niemiły. Wypisał się na tej twarzy przesyt i duma, gwałtowność żądz, bezwzględność charakteru, ledwie pokryte światową ogładą. Bardzo elegancki i szykowny, ubrany wykwintnie, był to właśnie bohater chwili, Andrzej Sanicki. Wzrok jego, trochę chmurny, obiegał salę. Spoczął wreszcie na pani Celinie i zamigotał ogniem. W tej chwili ona się obejrzała, jakby poczuła jego spojrzenie i nie przerywając gry, skinęła mu głową. Max Anfirt, dobrze wytresowany, wstał natychmiast. Podali sobie dłonie i Sanicki zajął jego miejsce. Chwilę rozmawiali we troje, banalnie. Potem Max dyskretnie zajął się sprzeczką wintową i zręcznie się wycofał.
Wcześniej się zwolnił, rzekła Celina.
Muzyka głuszyła rozmowę.
Za wcześnie. Nie cierpię tych piątków. Czemu nie podają kolacji? Głowa mnie boli szalenie.
Rzucał przez zęby gniewnie.
Mogłeś się tu nie pokazywać, iść wprost do buduaru.
Tak, żeby mi tam znowu wpadła Bella jak wtedy.
Nie zdziwiła się wcale.
Ale ja byłem w głupiej pozycji. Nie lubię tego.
Widzę, że cię głowa boli. Ale to nie z mojej winy, więc mi nie grymaś.
A komuż?
Uśmiechnął się gorąco.
Tak, to i owszem. Lubię szampana, nie znoszę wermuta. Cóż tam nowego na łonie rodziny?
Ano, jutro jedziemy.
Już? Napiszesz do mnie zaraz po przybyciu?
Naturalnie.
A nie skłamiesz?
Dlaczego?
Może ci się ona podoba?
To napiszę. Albo to nie pierwszy raz, że mi się ktoś podobał. Wiedziałaś o tym pierwsza.
To dobrze. Cóż ojciec?
Andrzej brwi zmarszczył. Twarz jego przybierała wtedy tak twardy wyraz, że pytający rad by był słowo cofnąć. Pani Celina poprawiła się.
Musi być rad i o mnie raczy zapomnieć.
Ono tobie. To o nim też zapomnij.
Chwila milczenia. Akordy łączyły się w śpiew. Andrzej rozpogodził twarz. Rad by słuchał, ale śmiechy przy stole przeszkadzały mu.
Co tam Radlicz wyprawia?
Spytał niecierpliwie.
Rysuję karykatury ze znajomych, którzy się dowiadują o twem małżeństwie.
Zmarnuję się na tych głupstwach, próżniak. Nie graj, nie śpiewaj, aż zostaniemy sami.
Jesteś dzisiaj jak pokrzywa. Boję się ciebie.
Spojrzała na niego zalotnie. Z pomiędzy purpurowych warg błyskały zęby. Oczy pałały. Wstał gwałtownie. Spojrzał po ludziach.
Pelkorwe.
Szepnął przez zęby. W tej chwili lokaje otworzyli drzwi jadalni. Oznajmili kolację. Uczynił się rumor. Andrzej, już zupełnie korekt, począł się witać na wszestrony. Było jednak coś takiego w nim, że go nikt nie spytał o osobiste sprawy. Nikt wzmianki nie uczynił, nie zażartował. Nawet fertyczna i śmiała Bella, wesoła rozwódka, która się nikogo i niczego nie lękała, której dowcipy były ostre, zachowanie swobodne i z którą Andrzej był na stopie koleżeństwa. Po kolacji goście poczęli się przerzedzać, gracze kończyli rachunki, panowie odprowadzali panie, świece dopalały się w kandelabrach, zegary biły późne godziny. Jak zwykle, pozostali najdłużej Radlicz i pani Bella. Pani Bella zasiadła do fortepianu i poczęła swawolne francuskie szansonetki, którym malarz wtórował. Pani Celina otworzyła drzwi na balkon. Kłąb świeżego powietrza wpadł do salonu i począł zganiać kłęby dymu tytoniowego. Na balkon za panią Celiną wyszedł Andrzej. Na ulicy było już pusto. Naprzeciw w kamienicy wszystkie okna już ciemne. Nareszcie byli sami, bo tych dwoje w salonie się nie troszczyli. Pani Bella grała hałaśliwie, uszczęśliwiona bezwstydem piosenek. Radlicz przywiózł świeżo z Paryża nowy ich zapas.
Musi mi pan tekst przepisać, ten o rakach szczególnie, zawołała śmiejąc się jak szalona. Chodźmy już, obowiązek spełniony.
Może dziś mam przepisać, jeżeli wolno odprowadzić? Rzekł.
A naturalnie, dziś.
Odparła, zbierając rękawiczki. Lokaj za nimi zamknął i zaryglował drzwi. I gaz w przedpokoju zgasił. Oni zeszli, nucąc na schodach. Ulice były puste i głuche. Ruszyli pod rękę, pieszo, na Mazowiecką.
Ciekawam okropnie, ciekawam epilogu. Tam...
rzekła pani Bella.
Cesia głupstwo robi, że to lekko traktuje.
Bo może nie bardzo dba,
zaśmiał się Radlicz.
Gorzej, bo zanadto sobie wierzy. Mówiłam jej, strzeż się sakramentu, wyśmiała mnie. Ano, zobaczymy.
Ja tylko ciekawym argumentu, jakiego prezes użył, by syna do małżeństwa doprowadzić. A tego właśnie nikt się nie dowie.
Ba, Cesia nawet nie wie. No, tej młodej pani życia nie zazdroszczę, jeżeli będzie kochała.
Czyż koniecznie ma kochać męża?
Takie panny ze wsi są zwykle karmione chlebem czarnym i cnotami. Ogromnie się cieszę z tego skandaliku. Odegramy w nim rolę. Zobaczy pan. O, czy aby ładna będzie?
Nawet tego pani Celina nie ciekawa. Wspomniałem, ramionami ruszył. Rzymą fisz, rzekł. Co prawda nawet Andrzej tego nie wie.
Cesia jest dziwnie lekkomyślna w tym razie. Zdradzić można dla najbrzydszej żony, a najpiękniejszą dawną dla najszpetniejszej nowej.
W miłości nie ma zdrady, jest tylko wieczny ruch,
zadeklamował Radlicz, dzwoniąc do bramy. I tak tych dwoje najzaufańszych niewiele więcej wiedziało od reszty znajomych. Nie wiedziała też słowa zagadki pani Celina. Przed kilku miesiącami, bez żadnego wstępu, bez wahania, bez widocznej zmiany usposobienia, Andrzej pewnego wieczora rzekł spokojnie.
W tym roku mam się ożenić.
Ona, zawsze panująca nad sobą, zawsze przytomna, rzuciła obojętnie.
Tak? A wybór uczyniony?
Ja wybrałem raz na zawsze. Ciebie. Żonę wybiera mi ojciec.
Ojciec. Więc pogodziliście się?
Nigdyśmy się nie kłócili. Ludzie o tym mówili, my nigdy. Naszych spraw rodzinnych nie powierzamy nikomu. Mówiłem ci, że może na uczucie nasze przyjść czas próby. Przyszedł. Ja się nie boję, a ty?
Jam ci nigdy nie odbierała swobody. Byliśmy względem siebie szczerzy i prawi. Nie robiłam ci nigdy scen ani piekła w domu. Będziesz tu zawsze panem i ukochanym, dopóki zechcesz.
Dziękuję ci i całym życiem zapłacę.
Nie masz za co dziękować i płacić. Wszystko jest twoje i nie ja ci w czymkolwiek się sprzeciwię, bo przecie czujemy jedno za drugie. Któż jest tedy ona?
Nie znam, nie wiem, nieciekawym. Ojciec wybrał.
Ale się zgadzasz? Dobrze jest wiedzieć, z kim się będzie miało do czynienia. A żyć przecie będziesz pod jednym dachem, obcować codziennie. Brr! Wzdrygnęła się i pobladła, ale zapanowała znowu nad sobą i rzekła poważnie. I jakże i ty potrafisz jej kłamać uczucie? Po co? Dlaczego?
Jam nigdy nie kłamał i nie skłamie.
Więc któraż się zgodzi, prawdę wiedząc?
To rzecz ojca. On wie, jakim jestem i że ustępstwa żadnego od honoru nie uczynię.
Szkoda mi ciebie. Bardzoś młody i niedoświadczony, gdy tak lekko do tego przystępujesz.
Czy lekko, to ja wiem, ale mnie zwykł się uchylać od żadnego zobowiązania. Byłem może kiedyś lekkomyślny, dziś nie. Ale to nasze rodzinne sprawy. Nie ma nad czym rozpaczać, stało się.
Pani Celina zrozumiała, że temat był wyczerpany, że ani słowa więcej rzec nie można, że teraz trzeba użyć całej delikatności i sprytu, by go nie urazić, by wpływ utrzymać, bardziej wzmocnić. Znała go doskonale od wielu lat, wiedziała, co czynić. Te 2 miesiące uczyniła mu jedną pieśnią rozkoszy i miłości. W dzień wyjazdu prezes trochę niespokojny szedł do syna. Nie sprzeciwiał się Andrzej nigdy, tylko termin odkładał, przedłużał, zwlekał. Zastał go zajętego pakowaniem rzeczy i odetchnął.
Zatelegrafowałem o konie.
Rzekł.
Gotów jestem,
odparł syn. Zmierzyli się badawczym wzrokiem i prezes dodał po francusku z naciskiem.
Ufam ci zupełnie, że dotrzymasz słowa. Niezawodnie. Tylko ojciec wie warunki.
Uśmiech dziwny przemknął przez oczy prezesa.
Wiem,
odparł.
Bądź spokojny. Nie przegrywałem nigdy spraw jeszcze bardziej skomplikowanych.
Andrzej brwi zmarszczył. Ten uśmiech go gniewał i drażnił.
Kiedy i gdzie jedziemy?
Zagadnął szorstko.
Za godzinę. Nad Wiślańską, niedaleko 8 stacyi. Mam urlop z biura na 3 dni. Wystarczy. Na pierwszy raz. Jak to? Na pierwszy raz? Więc ileż razy myśli ojciec mnie tam wozić? Ja tylko ten raz. Potem będziesz jeździł sam. Chyba chcesz się zaraz oświadczyć. A, naturalnie. Tyleś czasu odkładał. Myślałem, że zechcesz jeszcze przedłużyć swobodę. Och, ja jej wcale tracić nie zamierzam i potem. Wolę sprawę co rychlej załatwić. Jak sobie chcesz. Jedźmy tedy. Po drodze opowiem ci, dokąd jedziesz i do kogo.
Andrzej nie zdawał się być ciekawy. Wsiedli do powozu i ruszyli. Mieli mnóstwo znajomych i co chwila spotykali kogoś. Gdy po raz może 10 uchylili kapelusza, młody człowiek wybuchnął.
Mógł ojciec na tę śmieszną wyprawę wybrać nocny pociąg.
Każdy, kto na nas spojrzy, nawet nie ukrywał śmiechu. Dostaniemy się na języki wszystkich dowcipnisiów i będziemy niezawodnie figurowali w niedzielnym kurierze świątecznym.
Nie możemy tam przyjechać wśród nocy przecie. 8 stacyi kolei, potem 10 wiorst końmi. Zresztą, mój drogi, nie pierwszy to raz będą mówić o tobie. Nie żyłeś jak fiołek i lilia.
Ale nie byłem śmieszny. Żebyż to się raz skończyło. Czy ta panna wie, w jakim celu przyjeżdżamy?
Wie. Ojciec jej powiedział i ja się z nią rozmówiłem.
Czy to być może?
Tak.
I zgadza się? Słodkie musi mieć życie w domu. Prezes nic nie odrzekł, bo byli już na dworcu. Załatwił bilety sam i dopiero gdy wsiedli do wagonu i pociąg ruszył, zapalił cygaro. Wygodnie się rozsiadł i począł mówić, jakby przerwy między zapytaniem syna a odpowiedzią nie było.
Zapewne, że żywot ma niesłodki. Ojciec jej przed 5 laty ożenił się po raz wtóry z panią Tomkowską, bardzo bogatą wdową, po tym Tomkowskim, u którego otrzymał w dzierżawie folwark i zarządzał jego interesami. Głupstwo palnął, z płatnego oficjalisty przeszedł na bezpłatnego.
Po co? Sam nie wie.
Proponowano mu świetne posady, bo człowiek to bardzo zdolny, uczciwy i fachowiec. Ano, przyznał mi się, że żal mu było rzucać swą pracę innemu. Przywiązał się do tych dóbr, upoiła go złuda dziedzictwa. i poszedł ze służby w niewolę. Ale ty go znasz nawet, bywa przecie u mnie. Kolegowaliśmy się w szkołach i choć się rzadko widujemy, przyjaźń pozostała. Nazywa się Szpanowski. Taki suchy, śniady brunet opalony jak cegła, wtrącił Andrzej. Ten sam był żonaty z Ostrowską, daleką naszą krewną. Umarła ona w 2 lata po ślubie, zostawiając córkę Kazię. Ta Kazia to ona.
Pomimo woli Andrzej słuchał uważnie. Prezes sięgnął do pugilaresu i podał mu fotografię. Była to fotografia z małego miasteczka, nędzna, blada, a wyobrażała dziewczynę źle ubraną i niezgrabną, stojącą sztywno przy tekturowej, obrzydliwej dekoracji i fotografa, jarmarcznego zapewne. Była chuda, śniada, bez wyrazu na twarzy, ściągłej i prawie dziecinnej. Stała tak sobie bez żadnej pozy, z obwisłymi ramiony, patrząc wprost przed siebie. Oczy miała ciemne i łagodne i gruby warkocz przerzucony przez ramię. Andrzej popatrzał i obojętnie fotografię zwrócił.
Cóż, jakże ją znajdujesz?
Spytał prezes.
Okropna. Takąś chciał mieć. Odpowie wszelkim twym wymaganiom. Będzie spokojna, poważna, dobra i cicha. Zgadza się na wszystko, zrozumie swe położenie i nigdy poza granicę nie wyjdzie. Dla ciebie będzie wygodna, a ja ją będę okrutnie lubił.
Andrzej aż zdziwił się zapałowi ojca. Nie słyszał nigdy, by prezes nad kimś się unosił. Uśmiechnął się lekko.
Widzę, że ojciec już ją dobrze zna. Ano, tobie się zdaje, że ci obojętne, kogo w dom wprowadzisz. Dla mnie nie. Przyznaję, myślisz, żem się bał twego romansu? Nie, bałem się, byś nie wybrał panny na wydaniu w karnawale. Teraz jestem rad i spokojny.
Andrzej ramionami ruszył. Coś w tonie ojca go gniewało. Była to wciąż pewność jurysty, który wie, że sprawę wygra.
To dziwnie jednak, że tego ideału dotąd nikt ojcu nie sprzątnął.
Wtrącił ironicznie.
Dziewczyna ma zaledwie 20 lat i ani grosza posagu. Hodowała się na folwarku dzierżawnym, w kącie głuchym, w pracy od dziecka. Ojciec ją oddał do klasztornej pensji w Galicji. Ale po 2 latach odebrał, bo się obejść bez niej nie mógł. W rok potem się ożenił i razem z nim poszła na bezpłatną służbę do Tomkowskiej. Jakeś rzekł. Niesłodki ma żywot. Od czasu zwłaszcza, gdy się tam urodziła córka. I ojciec i ona cierpią jedno za drugie. On na wszystko się zgadza, byle na dziecka poniewierkę nie patrzeć. Ona gotowa na jeszcze gorszą dolę, byle on nie widział jej utrapień. I tak, mój drogi, nie ma trudności nie do rozwiązania. Myślałeś, że dasz mi zagadkę bez odpowiedzi. Ano, przegrałeś raz pierwszy. Jeszcze nie po ślubie. Jeszcze ja się rozmówię.
Mruknął Andrzej.
Nie powiesz jej więcej niż ja. Zresztą o co się spierać? Lepszej nie znajdziemy nigdzie. Przyjdzie czas, gdy mi podziękujesz.
Syn począł dobywać gazety poranne. Po chwili obadwaj zagłębili się w czytaniu. Temat był wyczerpany. Na świecie był kwiecień. Pola jeszcze szare, pługami poorane, gdzieniegdzie ledwie zielenieć poczynały. Pociąg mijał łany, dobrze uprawne, porządne dwory, ludzi pracujących na roli, gaje i sady kwitnące. Przez okna wagonów padał kłębami świeży podmuch wsi, więc prezes rychło gazetę rzucił i rozglądał się po okolicy.
Mało znasz wieś,
rzekł do syna.
Zobaczysz ją z najlepszej strony, bo i pora urocza. I Górów, dwór Tomkowskiej, to jest Szpanowskich, jest jednym z najlepszych gospodarstw w kraju. Tam już nie sielanka i nie dyletantyzm. To już fabryka rolna, bardzo rozumnie prowadzona. Nie znam się na tem, ale chylę głowę, bom widział rachunki Szpanowskiego. Zdumiewające ma rezultaty. To ten Gurów, skąd Jasiński ma konie? Ten sam. Stadninę mają jedną z pierwszych w kraju.
Pokaże ci ją Szpanowski, bo ma słabość do koni.
Więc zabawimy ile?
Zagadnął Andrzej niespokojnie.
Ano, nie mniej jak do jutra wieczór. Zdaje mi się, że to niezbyt długo.
Andrzej powrócił do gazety, ale czytał nieuważnie. Pomimo wszystkiego ta wyprawa, im bliżej celu, tam gorzej go drażniła.
Jeśli ojciec już grunt przygotował, to ślub może się odbyć jeszcze w maju.
Rzekł po chwili, zapalając papierosa i mnąc nerwowo gazetę.
Naturalnie, im prędzej tam lepiej. Dom mamy urządzony, papiery w porządku. I znajomych mniej latem. Mam nadzieję, że do jesieni wyczerpią nasz temat i znajdą nową pastwę dla plotek. Możecie wyjechać gdzie na lato. Razem. Dziękuję.
Oburzył się Andrzej i posępnie umilkł. Przypomniał sobie zeszłą wiosnę, którą spędził z panią Celiną na Capri. Parę miesięcy marzeń, szczęścia, śpiewu i rozkoszy. Teraz jakże trudno będzie idylle te powtórzyć. Niepodobna. A pociąg pędził i pędził coraz bliżej złowieszczego celu. Odebrano już bilety. Prezes prostował zesztywniałe członki i także niespokojny chodził od okna do okna. Andrzej przetarł dłonią czoło i oczy, wzdrygnął się i spod brwi spojrzał na ojca.
Właściwie matka mi dała termin do października,
rzekł nieśmiało.
A dlaczego się śpieszymy tak bardzo? Dlatego, żeś się zgodził na to sam przed 2 miesiącami i ja zaangażowałem swoje słowo.
Odparł spokojnie prezes. Syn głowę spuścił. Był to ostatni protest. Pociąg zwalniał już i zatrzymał się wreszcie. Prezes przez okno się wychylił i kiwnął głową służącemu w liberyi.
Konie są? Weźcie rzeczy!
Rzekł. Sługa, niemłody już człowiek i znać rzeczy świadomy, spojrzał ciekawie na Andrzeja, zbierając tłumoczki.
Jest co w brankardzie do odebrania?
Zagadnął.
Nie. Państwo w domu?
Czekają z herbatą.
Przeszli przez stację, oglądani ciekawie przez tłum Żydów i gawieć rozmaitą. Zdawało się Andrzejowi, że i tu widzi miny dwuznaczne. Rozdrażnienie jego rosło. Gdy wyszli na podwórze, już wolant Górowski stał przed gankiem. 4 siwki bardzo rasowe, stangret z wąsikami jak wiechy, powozik jak z igły. Gawieć poczęła im z drogi się usuwać z widocznym szacunkiem. Andrzej odetchnął. Ruszyli. Minęli miasteczko liche i wydostali się między pola. Słońce chyliło się ku zachodowi. Ludzie kończyli roboty, od gajów i sadów szły cudne wonie. Andrzej się uspokajał spokojem i pogodą otoczenia. Stać się to musi, dał słowo matce, teraz ojcu. Życie się jakoś urządzi. Wszyscy się przecierzenią, a iluż z miłości. Nie wyglądają oni jednak jak ofiary i męczennicy. Drogą przed nimi jechał parobczak, z Galicyjska przybrany. Na drabiaku, zaprzężonym w spasłe 2 siwe mierzyny. Jechał i okrutnie śpiewał. Stangret krzyknął, by ustąpił. Ten ino batem śmignął i dalej gnał z góry. I słychać było, jak z fantazją dalej śpiewał. Siwy konik, siwy, malowane siodło. Jakież mnie też licho do dziewczyny wiodło. Minęli go przecie i Stangret mu batem pogroził. A ten się roześmiał tylko, błyskając zębami białymi i oczyma jak buławatki. Prezes do kieszeni sięgnął i rzucił mu rubla.
To z Górowa człowiek?
Spytał Stangreta.
Nasz fornal, Stacho, co masło do kolei dostawia,
odparł służący.
Pan go z Galicji wyrostkiem przywiózł. Tyle lat służby, to się rozbestwił. To już na Górowskich jesteśmy gruntach? A już. Od lasu granicęśmy minęli.
Stacho Fornal na boczną drogę skręcił do folwarku, który czerwieniał swymi murami wśród pustych pól. Olbrzymie obory tworzyły czworobok, Ludzie się kręcili tu i tam, zadając wieczorną paszę. W budynku u bramy rozlegał się gwizd centryfugi. Przez otwarte okno tego budynku wyjrzała na turkot furgonu młoda dziewczyna w szafirowej płóciennej bluzie i zawołała Stacha.
— Masz kwit?
— Mam, proszę panienki.
— Dawaj żywo. Czegoś się opóźnił?
— Ola Boga, anim chwilczyny nie zmitrężył. Stangret Paweł może świadczyć, co po warszawskich gości jeździł.
Chłopak ku stajniom ruszył i po chwili wrócił z kwitem w garści.
Galantom zdał. Wzięli za to 9 złotych, a tyle mi oddali.
Rzekł, kładąc na stoliku trochę srebra i miedzi. Dziewczyna obejrzała kwit, wciągnęła go do ksiąg, których stos leżał na stoliku. Odrachowała pieniądze, wpisała rozchód, śpiesząc się bardzo. Stach ostał i patrzał, mnąc w ręku rubla.
— Możesz iść
— rzekła, oczu nie podnosząc.
— Konie panience zaprzęgać?
— spytał.
— Naturalnie, żywo.
— Ja chciał panience coś pokazać.
Uśmiechnął się. Spojrzała na niego.
— Dostałem od tych gości, co do dworu pojechali
— rzekł, pokazując rubla.
— Za co?
— zdziwiła się.
— Albo ja wiem, jechałem se śpiewając. Minęli mnie. Było 2. Jeden stary, drugi młody. Ten stary rzucił mi papierek.
No, było podziękować,
rzekła chmurno, zbierając kapelusz i rękawiczki. Stacho głową pokręcił. Z tą swoją panienką był on trochę kolegą. Gdy go malcem przywieziono z Galicji, sierotę, szukali razem gniazd w sadzie, a potem ona go czytać i pisać uczyła. Dziś na stacji Paweł Stangret gadał z lokajem, że po kawalera do panienki przyjechali. Stacho chciał się koniecznie dowiedzieć, czy to prawda, a jakoś nie śmiał. Panienka była gniewna czy zmartwiona, nie chciała rozumieć. Pokręcił Stacho głową, westchnął i poszedł konia zaprzęgać. Młoda dziewczyna rozmówiła się jeszcze z pisarzem i dozorcą mlecznym i wyszła przed sień. Stacho już zajeżdżał jednokonną bryczką. Wsiadła do niej i ruszyła za bramę. Koń znał drogę, codziennie 2 razy ją odbywał, o świcie i późnym wieczorem. Dziewczyna tedy nie kierowała nim i wolno puściwszy lejce, rozglądała się po polach. Wiedziała, kto są goście i w jakim celu przyjeżdżają. Że tam czekają na nią, że się opóźniła, czekając na Stacha, przecie się nie spieszyła. Wzrok jej spoczął na kępce drzew na horyzoncie i wahała się. Nagle targnęła lejce, skręciła konia i tęgim kłusem ruszyła ku tej kępie drzew, pozostawiając górów na stronie. Spóźni się jeszcze o godzinę, być tam musi dziś jeszcze. Łuny zachodu już gasły, przejrzysty, cudny zmierzch ogarniał krajobraz. Po gajach zawodziły słowiki. Smagłe policzki dziewczyny pałały ogniem, usta kurczyły się bólem. Oczy były pełne łez. Polną drużyną sprostowała odległość i wjechała na podwórze, gęsto krzewami zarosłe, pod drewniany stary dom, stojący wśród zdziczałego sadu. Na ganku stara kobieta siedziała samotna.
— To ty, Kaziu? — zawołała zdziwiona. — Skądże w roboczy dzień wieczorem? Jakżeś się uwolniła?
Dziewczyna uwiązała konia do ganku i stanęła przed nią, dysząc, jakby pieszo tu biegła.
Wcale się nie uwolniła. Jadę z Porębów do dworu. Zboczyłam do babci. Na chwilę. Po ostatnie słowo. Prezes przyjechał z synem po ostateczną decyzję.
Umilkła chwilę. Połknęła może łzy.
Czy on już naprawdę nie wróci, babciu?
Szepnęła. Staruszka potrząsła głową żałośnie.
Oj nie.
Odparła głucho.
Bo ja mu przecie złamię wiarę,
ponuro rzekła dziewczyna.
Babcia choć nie wierzy, chroni mu przecie ten dom i szmatek ziemi i czeka, a ja...
Moje dziecko, nie nam się równać.
Ja jego nie czekam ani dni dożywam.
Ja już nie mam obowiązków. Jam swoje odbyła, odcierpiała, odpracowała. Tobie trzeba swoje spełnić. Ty nie zdradzasz, ty nie łamiesz wiary. Ty musisz życie przeżyć.
Babcia wie, że gdyby nie ojciec, zniosłabym 100-krotnie więcej jeszcze. ale patrzeć nie mogę na jego wyrzuty i zgryzotę. Muszę zejść z oczu pani Tomkowskiej. Wiem, że to, co mnie czeka, jeszcze będzie gorsze, ale przynajmniej ojciec nie będzie codziennym świadkiem.
Zamilkła smutnymi oczyma, patrząc przed siebie.
Żeby choć wieść, że on żyje, żeby choć we śnie,
szepnęła ponuro.
Gdyby żył, wieść by była. Grób tylko milczy. Ty, dziecko kochane, z czystym sumieniem ofiarę spełnij. Ojciec ci pierwszy.
Babcia mnie w sercu zachowa?
Jak wnuczkę jedyną.
Dziewczyna przypadła do jej kolan i łkała długą chwilę. Potem się podniosła, otarła łzy i, ucałowawszy ręce staruszki, milcząc, zeszła z ganku.
Przyjedźże prędko,
pożegnała ją łagodnie.
Jutro wieczorem.
Koń ruszył. Dziewczyna już nie dała sobie roztkliwiać się. Wolę miała bardzo silną, postanowienie stałe. Gdy wjeżdżała w podwórze górowa, była zupełnie spokojna, prawie wesoła. U bramy niespokojny czekał na nią ojciec. Już trzeci raz odchodził od gości. Wyglądał jej przybycia.
Nareszcie! Odetchnął. Chodźże prędzej. Prezes się ciągle o ciebie dopytuje. Przyjechali już dawno.
Muszę się przebrać chyba.
Tylko prędko!
Zawołał stajennego, by konia odprowadził i poszli razem do oficyn. Dom mieszkalny był jasno oświetlony, dwór cały obszerny, ślicznie zbudowany, luźny i zamożny. Kazia mieszkała w oficynie z woli i rozkazu jaśnie pani, która nienawidziła pasierbicy i trzymała jako płatną sługę. Co prawda antypatia była wzajemna, tylko Kazia umiała ją ukryć dla ojca. Szpanowski wszedł za córką do jej mieszkania i podczas gdy ona zmieniała bluzę roboczą na niedzielną sukienkę, stał u stolika, zapatrzony w płomień świecy, zamyślony, stroskany.
Młody Sanicki bardzo przystojny, gładki,
zaczął wreszcie wahająco.
Ale ma coś w sobie, znaczy ja wiem, coś zimnego, ostrego. Kaziu, jeśli by ci się nie podobał, zlituj się, nie idź. Ja się tak boję o ciebie.
Otóż znowu tatko wynalazł sobie troskę.
Odparła prawie śmiejąco.
Przecież inobrodym tylko dzieci straszą. Jeśli podobny syn do ojca, tam gotowa do jutra już się zakochać.
Szpanowski odetchnął, jakby cień zszedł mu z twarzy.
Ty poczciwości, a pokaż nosie, czyś ładna.
Obrócił ją do światła i z miłością patrzał. Kazia była wysoka, trochę za chuda. Niezbyt zgrabna, miała twarz mocno opaloną, oczy ciemne i poważne i ogromny warkocz opleciony bez pretensji wkoło głowy. Sukienka niedzielna, źle skrojona, nie ubierała, lecz szpeciła ją jeszcze. Ale Szpanowski tego nie widział, a ona o to nie dbała. Byle było czyste i całe.